Chciałem się z braćmi w tej chwili podzielić tematem, który swój początek bierze z proroctwa Ezechiela. W pierwszym rozdziale, a od 15 do 16 wersetu mamy taki ciekawy wiersz, gdy prorok widział chwałę Bożą. A gdym się przypatrywał onym zwierzętom, a oto koło jedno było na ziemi przy zwierzętach u czterech twarzy każdego z nich. Na wejrzeniu robota była, były koła i robota ich jako barwa kamienia Tarsys. I podobieństwo było jednakie onych czterech kół, a były na wejrzeniu i robota ich jakoby było koło w pośrodku koła. Mając iść na cztery strony swoje chodziły, a nie obracały się, gdy chodziły. A gdy chodziły zwierzęta, koła też chodziły podle nich, a gdy się podnosiły zwierzęta w górę od ziemi, podnosiły się i koła. Taki dziwny opis chwały Bożej. Koła, myślę, że oznaczają w tym momencie zasady. Zasady bardzo ściśle połączone z czterema przymiotami Bożymi. Zasady, których w życiu chrześcijanin nie może traktować oddzielnie, tak jak prorok widział, że koło było w kole, tak również, kiedy przypatrzymy się naszemu życiu, to musimy zauważyć, że zasada jest w zasadzie ściśle ze sobą powiązana. Te zasady moralne wyrażone są przez cztery przymioty Boże. Mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. I bracia zauważą, że wymieniłem je w takiej kolejności, jak wymieniłem. Mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. Należałoby uzasadnić, dlaczego taka kolejność. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł, w pierwszym rozdziale, a w 30 wersecie, to nam taką kolejność tłumaczy i kiedy nawiązuje do naszego Pana, to mówi tak. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. I to nam narzuca kolejność, z jakiej chrześcijanin powinien z tych zasad korzystać. A zresztą, jak sobie później powiemy, i Pan Bóg też w takiej kolejności ze swoich przymiotów korzystał. Pisze apostoł, że Chrystus stał się dla nas przede wszystkim mądrością. I rzeczywiście, nawet tak jak brat w tym pierwszym temacie zaznaczył, kiedy przykład tego brata, który na konwencję do Lwowa powiedział, że on już jest zrozumiał, stał się mądry. I zanim możemy przystąpić do Boga, zanim otrzymamy korzyści pojednania lub staniemy się synami Bożymi, to potrzebujemy pomocy, potrzebujemy kierownictwa, a przede wszystkim mądrości, abyśmy oczy naszego wyrozumienia zostały otworzone i abyśmy mogli pojąć w ogóle, co Pan Bóg od nas wymaga. I chociaż na początku może mało pojmujemy całą filozofię, głębokość wypływającą z filozofii pojednania, z okupu, którą Bóg Ojciec przez Syna swego dla nas dokonał, to jednak każdy z nas musi z tej mądrości skorzystać, tej swojej mądrości, musi przyznać, że gdyśmy jeszcze byli bez Boga, to byliśmy dziećmi gniewu, tak jak inni, tak jak apostoł Paweł w liście do Efezów w drugim rozdziale, w trzecim wersecie nam mówi, między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu jako i drudzy. I ta mądrość wypływająca z Jezusa Chrystusa czyni to, że rozumiemy, że Pan Bóg przyjął ofiarę Jego jako zadośćuczynienie za nasze grzechy. Pojmujemy to, że Jego silnością jesteśmy uzdrowieni, uleczeni. A dalej to, że przez Jego posłuszeństwo zostaliśmy przez Ojca przyjęci, a nasze grzechy zostały na Niego włożone. I to jest taki pierwszy krok, że bez względu kto, siostra czy brat, to musi te rzeczy podstawowe zrozumieć I w tym sensie Chrystus staje się dla nas mądrością. A jeżeli to rozumiemy, jeżeli to do naszego serca, umysłu dociera, to następnie dopiero Chrystus staje się dla nas sprawiedliwością. Usprawiedliwieniem możemy dodać. Bo Pan Bóg pokazuje sposób, tak jak mówi apostoł Paweł, że Bóg Ojciec stał się i sprawiedliwym, i jednocześnie usprawiedliwiającym tych wszystkich, którzy są z wiary Chrystusowej. On właśnie pokazuje sposób, jak on może być jednocześnie sprawiedliwym, potępiając człowieka, co zostało dokonane w raju, a skutki tego potępienia rodzaj ludzki, a w części dużej również i my, którzy razem wespół wzdychamy i bolejemy, odczuwamy do dnia dzisiejszego. A zarazem usprawiedliwiającym, tak jak mówiłem, tego, który jest z wiary Chrystusowej. Apostoł Paweł te sprawy nam wyjaśnia w liście do Rzymian. I w 5 rozdziale i w 9 wersecie mówi tak. Daleko tedy więcej teraz usprawiedliwieni będąc krwią Jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu. A w 3 wersecie taką filozofię nam opisuje, gdzie mówi, że wszyscy żeśmy zgrzeszyli. Nikomu nie dostaje chwały Bożej, ale bywają usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we krwi Jego ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów w cierpliwości Bożej, ku okazaniu sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie na to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej. Te wersety nam wskazują, że właśnie Pan Bóg postanowił Chrystusa, pośrednika nowego przymierza, i że Chrystus kupił świat ofiarą drogocennej swojej krwi, a że we właściwym czasie nie tylko my, ale cały rodzaj ludzki będzie przyprowadzony do doskonałości, do harmonii, i będzie korzystał z boskich błogosławieństw. Właśnie dzieło przyprowadzenia rodzaju ludzkiego do doskonałości będzie dziełem usprawiedliwienia istotnego dla odróżnienia od usprawiedliwienia tego przypisanego, czyli usprawiedliwienia z wiary, z której Kościół w dobie obecnej już teraz korzysta. Może nie będę szeroko tych wszystkich spraw omawiał, bo jak brat zaznaczył, mamy krótki czas, ale bardzo pięknie w tomie 6 na stronie 119 brat Losel te sprawy rozszerza. A kiedy Chrystus stał się dla nas usprawiedliwieniem, to filozofia okupu jest dalej taka, że mówi apostoł Paweł, że stał się dla nas i poświęceniem. Stał się dla nas miłością. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 8 wersecie to mówi, że zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. A to, co śpiewamy jako nasz hymn Ewangelia świętego Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I ta miłość była właśnie powiązana z wielkim poświęceniem naszego Pana. O nim apostoł Paweł mówi w liście do Żydów 10,9, że oto idę, abym czynił wolę Twoją. I to było wolą Bożą, abyśmy zostali przez Pana poświęceni, odkupieni. Właśnie miłość pobudza do największych poświęceń, do największych ofiar. I tak jak Pismo Święte mówi, że większej miłości nie ma nad tą, jeśli by ktoś położył duszę swoją za przyjaciela. I my rzeczywiście takimi przyjaciółmi, żeśmy się stali naszego Pana. I On za nas duszę swoją położył, tak jak proroczo w 53 rozdziale prorok Izajasz, a w 5 wersecie nam powiedział, że On został zraniony dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, a kaźń pokoju naszego jest na Nim, a silnością Jego jesteśmy uzdrowieni. My wszyscy jako owce żeśmy zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, ale Pan włożył nań nieprawości wszystkich nas. To, żebyśmy do stanu poświęcenia doszli, wymagało najpierw olbrzymiego poświęcenia, olbrzymich doświadczeń ze strony naszego Pana. I w tym sensie właśnie On stał się dla nas poświęceniem. Dalej apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że na koniec Chrystus Pan stał się dla nas odkupieniem. Właśnie w odkupieniu jest pokazana moc, ten czwarty wymiar. Moc jest równoznaczna z tym, że Chrystus stał się rzeczywiście odkupieniem. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, jak mówi apostoł Jan, a nie tylko za grzechy nasze, ale grzechy całego świata. I właśnie ta moc jest pokazana w zmartwychwstaniu. W zmartwychwstaniu naszego Pana, bo ani mądrość, ani usprawiedliwienie, ani wielka miłość, to poświęcenie na nic by się nie zdały, gdyby to wszystko nie zostało przypieczętowane mocą Bożą, pokazaną trzeciego dnia, gdy Chrystus Pan został z martwych zbudzony. I to chce nam zasygnalizować apostoł Paweł, gdy w liście do Efezów w 1 rozdziale od 19 wersetu mówi tak. I która jest ona przewyższająca wielkość mocy Jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły Jego, której dokazał w Chrystusie, gdy Go zbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej, na niebiesiech, wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod nogi Jego, a On Go dał za głowę nad wszystkim Kościołem, który jest ciałem Jego i pełnością Tego, który wszystko we wszystkim wypełnia. I w tym sensie Chrystus Pan stał się dla nas tym odkupieniem, czyli mocą. Tak jak powiedziałem, będę skracał te wywody, ale chcę zaznaczyć, że taka kolejność nie jest przypadkowa, którą apostoł Paweł zasygnalizował. Zauważmy, że jest ona zachowana w chronologicznej kolejności przez samego Boga. Bo weźmy pierwszą, nazwijmy to erę, wiek stwarzania. Gdy postawimy pytanie, co odgrywało w dziele stwarzania, to Salomon nam odpowiada w przypowieściach Salomonowych w 8 rozdziale, a od 22 wersetu, że tam dominującą rolę właśnie na początku mądrość. Pan mnie miał przy początku drogi swojej, przed sprawami swemi, przed wszystkimi czasy. Przed wieki jestem zrządzona, przed początkiem pierwej niż była ziemia. Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzona jest. Gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami. Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzona jest. Jeszcze był nie uczynił ziemi i równie na początku prochu okręgu ziemskiego. Gdy gotował niebiosa, tamem była, gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami. Gdy utwierdzał obłoki w górze i umacniał źródła przepaści, gdy zakładał morzu granice Jego i wodom, aby nie przestępowały rozkazania Jego, gdy rozmierzał grunty ziemi, tedym była u Niego jako wychowaniec i była mu ciechą Jego na każdy dzień, grając przed Nim na każdy czas. I rzeczywiście, kiedy przypatrujemy się całemu dziełu rąk Bożych, to jakże wielkiej mądrości potrzeba było, aby to wszystko przygotować i stworzyć. Ale po wieku stworzenia, po upadku człowieka, przyszedł już po potopie wiek zakonu. Jak doskonale wiemy, w tym wieku zakonu pierwszą planową rolę odgrywała sprawiedliwość. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale od 19 wersetu pisze nam tak. A wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, tym, którzy są pod zakonem, mówi, aby wszelkie usta były zatulone, aby wszystek świat podlegał karaniu Bożemu. Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością Jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwości Sprawiedliwość Boża objawiona jest mająca świadectwo z zakonu i z proroku. A więc przez zakon jest poznanie grzechu. Przez zakon, przez 10 przykazań bardzo pięknie mogliśmy nie tylko my, ale cały świat poznać głębie boskiej sprawiedliwości i to, że rzeczywiście człowiek nie był godzien chwały Bożej. Ale apostoł Paweł też mówi z liście do Rzymian, że tacie sprawiedliwość wypływająca z zakonu, że ktobykolwiek te rzeczy pełnił przez nie, żyć będzie. Ale niestety nie było ani jednego takiego mocarza, który mógłby ten zakon wypełnić. Dlatego apostoł Paweł w liście do Galatów, w 3 rozdziale od 21 wersetu, nam te sprawy jeszcze naświetla i mówi, zakon tedy jest przeciwko obietnicom Bożym, nie daj tego Boże. Albowiem gdyby był zakon, który by mógł ożywiać sprawdziwieć, by z zakonu była sprawiedliwość. Ale Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa była dana wierzącym. A przedtem, niż przyszła wiara, byliśmy pod zakonem strzeżeni wespół zamknięci w tą wiarę, która potem miała być objawiona. A przetoż zakon pedagogiem naszym był aż do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. A więc kiedy w te wersety wnikamy, rzeczywiście przez zakon mogliśmy doskonale poznać boską sprawiedliwość. Boską sprawiedliwość, która wymagała tego, jak mówi w Ewangelii świętego Mateusza Pan Jezus, że pamiętacie, jak rzeczono starym, oko za oko, ząb za ząb. I niestety, chociaż była szansa dana człowiekowi, aby przez tą sprawiedliwość wypływającą z zakonu można było żywot wieczny zachować, ale człowiek był za słaby, był niedoskonały, aby tenże zakon wypełnić. Dlatego przyszedł wiek Ewangelii. Ten zakon prowadził ludzi aż do wieku, tak zwanego wieku Ewangelii, był pedagogiem aż do Chrystusa. I w tym wieku Ewangelii okazało się, że pierwszoplanową rolę w historii ludzkości zaczęła odgrywać miłość. Miłość była dominującym przymiotem w wieku Ewangelii. To, co już dzisiaj cytowałem, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gdy czytamy Ewangelię świętego Jana i ten wspaniały rozdział 17, to gdy go czytamy, to z samego tego rozdziału, z tej arcykapłańskiej modlitwy wypływa ogrom miłości, którą Bóg Ojciec i Syn skierował do zbolałej ludzkości. A przede wszystkim do Kościoła, którego wybrał i powołał. Poświęć, że je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jakoś Ty mię posłał na świat, tak i ja posłałem je na świat, a ja poświęcam samego siebie za nie, aby oni poświęceni byli w prawdzie. Nie rozszerzam tego, ale tak jak już cytowałem, że nie ma większego poświęcenia, gdy ktoś kładzie życie za przyjaciela. I to właśnie Chrystus Pan uczynił. Wysokie powołanie jest objawem boskiej miłości. I apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, 13 rozdział i 13 werset, o tym nam mówi, gdy pisze w następujący sposób, a teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy rzeczy, lecz z nich największą jest miłość. I też żeśmy ten werset cytowali, że Bóg zaleca miłość swoją ku nam, że Syna swego dał za nas. W wieku Ewangelii są ważne rzeczy jak wiara, nadzieja. Ale nade wszystko jest miłość. Ale kiedy skończy się wiek Ewangelii, to czekamy na najwspanialszy okres. Okres tysiąclecia, a następnie Królestwa Bożego. I kiedy analizujemy prorocze słowa z Pisma Świętego, to nie mamy najmniejszej wątpliwości, że dominującą rolę w wieku tysiąclecia będzie odgrywała właśnie moc. Moc, którą już Pan zasygnalizował w wieku Ewangelii, gdy Chrystusa Pana wzbudził od umarłych. Ale względem całej ludzkości, względem Kościoła będzie to w sposób wielki zamanifestowane, gdy przyjdzie godzina,
o której Chrystus Pan w Ewangelii Świętego Jana 5 rozdział 28 powiedział, że przyjdzie godzina, którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i zmartwychwstaną. Ale zmartwychwstanie to jest pierwszy etap. Ale dalej moc będzie dokonywała tego, że, jak mówi prorok Sofoniasz w 3 rozdziale swego proroctwa, a w 8 wersecie, przetoż oczekiwajcie na mnie, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łupu, bo sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystką popędliwość gniewu mego ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi by wszyscy wzywali imienia Pańskiego, a służyli Mu jednomyślnie. Przyprowadzenie całego rodzaju ludzkiego do tego, aby Panu służyli jednomyślnie, do tego, jak mówi objawienie 15 rozdział, a 4 werset, któż by się Ciebie nie bał, o Panie, i nie wielbił imienia Twego, gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem Twoim, aby się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. A więc, proszę braterstwa, podsumowując, wiek Ewangelii, dominującą rolę odgrywać będzie moc. Ale w rozwinięciu tego, co już w tej chwili powiedziałem, musimy wrócić do naszego pierwszego wersetu tytułowego, gdzie prorok widział, że to koło było w kole. I jak zasygnalizowałem na początku, oznacza to, że tych wszystkich zasad moralnych, mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, które pokazują przymioty boskie, nie możemy nigdy traktować oddzielnie. Kto by chciał tylko korzystać na przykład z mądrości, a pozostawić 3 pozostałe przymioty, ten żadnego kroku naprzód nie uczyni. Bo kiedy wrócimy do okresu stwarzania, to jak sobie żeśmy powiedzieli, tą pierwszoplanową rolę odgrywała mądrość. Lecz ta mądrość była w ścisłej łączności ze sprawiedliwością, w ścisłej łączności z miłością, no i przede wszystkim również z mocą. Bo kto by nie miał mocy, tak wspaniałego świata i wszechświata nie byłby w stanie stworzyć. Bo nie to sztuka wymyśleć, coś zaprojektować, ale całe piękno i kunszt jest widoczny, gdy coś jest gotowego. Kiedy przypatrujemy się dziełu stworzenia, to widzimy, że Pan Bóg w sposób wielce sprawiedliwy zabezpieczył każdemu stworzeniu podstawowe potrzeby. Kiedy się przypatrujemy, wprawdzie pogoda, jak bracia mówią, dzisiaj nie dopisuje, ale na te góry, na te chmury, które tam płyną, to mimo, że słońca nie ma, to każdy z nas z wielkim uwielbieniem w myślach zwraca się do Pana Boga i zastanawia się na pewno, że ten, kto to wszystko stworzył, musiał mieć niezgłębioną miłość. Te wszystkie barwy kwiatu, tą całą przyrodę, dźwięki, ptasząc, to tylko miłość musiała sterować, aby to wszystko zostało w tak piękny sposób stworzone. No i moc bezwzględnie potrzebna była w realizacji całego dzieła stworzenia. A kiedy przyjdziemy do ery zakonu, to sprawiedliwość Boża okazana w wieku zakonu jakże bardzo ściśle współpracowała i z mądrością, i z miłością, a również i z mocą, która z tego zakonu wypływała. Bo gdy weźmiemy 5 Księgę Mojżeszową, 4 rozdział, a od 5 do 6 wersetu to czytamy takie wspaniałe słowa. Patrzcież, żem was nauczał ustaw i sądów, jako mi rozkazał Pan Bóg mój, abyście tak czynili w ziemi tej, do której wchodzicie, abyście ją dziedzicznie posiedli. Przestrzegajcie ich tedy, a czyńcie je, to bowiem jest mądrość wasza i rozum wasz przed oczyma narodów, którzy usłyszawszy o tych wszystkich ustawach, rzeką, tylko ten lud mądry i rozumny i naród wielki jest. A kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe, wszystkie przykazania i cały szereg tych dodatkowych ustaw, które Pan Bóg uczynił, to zauważymy, ile wiele, jak wiele miłości w tym zakonie również było, że ten zakon dbał o najmniejszego, o kalekę, o gościa, o przechodnia, a również i to, że z tego zakonu olbrzymia miłość wypływała, o której, gdy czytamy w 5 też Mojżeszowej, a w 32 rozdziale, gdzie Pan Bóg tak kochał ten naród, że jak w innym miejscu prorok mówi, że ktokolwiek dotyka się narodu, to tak jakby dotykał się źrenicy oka mego. W 32 rozdziale 11 wersetu czytamy: jako orzeł wybawia orlęta swoje, nad orlętami swoimi latając, rozszerza skrzydła swoje, bierze je i nosi je na skrzydłach swoich. Tak Pan sam prowadził go i żaden obcy Bóg nie był z nim. Wyniósł go na wysokie miejsca ziemi, aby używał urodzajów polnych i uczynił, aby ssał miód ze skały i oliwę z opoki twardej, aby jadł masło od krów i mleko od owiec, z tłustością jagniąt i barany odchowane w basan i kozły z tłustością ziarn pszenicznych i pił czerwone wino wyborne. A więc widzimy też czwarty ten przymiot, trzeci raczej przymiot boskiej miłości, który bezwzględnie również był w wieku tej sprawiedliwości, w wieku zakonu widoczny. No i na pewno zaobserwujemy i zobaczymy moc, która w tym wieku odgrywała też ważną rolę. Chociażby same wyprowadzenie narodu izraelskiego z Egiptu, to tylko mocarz mógł tego dokonać, aby pognębić tak potężne państwo, jakim był Faraon i jego wojska. A gdy przechodzimy do wieku Ewangelii, które żeśmy zaznaczyli, że pierwszoplanową rolę odgrywała miłość, to też zauważymy boską mądrość w ułożeniu całego planu. Boską sprawiedliwość wynikającą z usprawiedliwienia nas z wiary, a jak również boską moc, o której mówiłem, że była też zasygnalizowana w tym, że Chrystusa wzbudził od umarłych. A następnie, kiedy przyjdziemy do wieku Ewangelii, do wieku tysiąclecia, gdzie pierwszoplanową rolę będzie odgrywała moc, to gdy czytamy Psalm 72, to zauważymy, że też olbrzymia miłość Pana będzie tam pokazana. On już mówił, prorocze Izajasz też o tym, rząd ściny nadłamanej nie dołamie, ale nóg kurzącego się nie dogasi. Że on sprawiedliwość narodom wystawi. I cała mądrość przy prowadzeniu całego rodzaju ludzkiego ponownie do doskonałości, tak jak dziecko, które raz się sparzy, to więcej już, jak to mówi się, na zimne dmuchamy. Boże, daj królowi sądy swoje, a sprawiedliwość Twoją synowi królewskiemu, abyś sądził lud Twój sprawiedliwości, a ubogich Twoich w prawości. Przyniosą góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Będzie sądził ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego, ale gwałtownika pokruszy. Będą się bać Ciebie, póki słońce i miesiąc trwać będzie od narodu aż do narodu. Jak odstępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię, tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość pokoju, dokąd miesiąca staje. Będzie panował od morza aż do morza, od rzeki aż do kończyn ziemi. Przed nim padać będą mieszkający na pustyniach, a nieprzyjaciele jego proch lizać będą. Królowie od morza, od wysp dary mu przyniosą, królowie sebejscy i sabejscy upominki oddadzą i będą mu się kłaniać wszyscy królowie i wszystkie narody służyć mu będą. Albowiem wyrwie ubogiego, wołającego i nędznego, który nie ma pomocnika, zmiłuje się nad ubogim i nad niedostatecznym, a duszę nędznych wybawi od zdrady i gwałtu wybawi duszę ich, bo droga jest krew ich przed oczyma jego. I będzie żyć, żył, a dawać mu będą złoto sabejskie, ustawicznie się za nim modlić będą, cały dzień błogosławić mu będą. Bo gdy rzuci garść zboża do ziemi, na wierzchu gór zaszumi jako Liban urodzaj jego, a mieszczanie zakwitną jako zioła polne. Imię jego będzie na wieki, pokąd słońce trwa, dziedziczyć będzie imię jego, a błogosławiąc sobie w nim wszystkie narody, wielbić go będą. I kiedy tak zastanowimy się nad tym psalmem bez pośpiechu, to rzeczywiście zauważymy potęgę wypływającą z tego proroczych słów, a jednocześnie ile miłości, ile tej sprawiedliwości, ile mądrości ludzkość zazna w wieku tysiąclecia. Tak w skrócie zasygnalizowałem te ważne sprawy. Ale żyjemy jeszcze wciąż w wieku Ewangelii. Wędrujemy do tego niebieskiego królestwa i postawmy sobie pytanie, jaka lekcja z tych słów, które już tu na wstępie powiedziałem, dla nas wypływa. Ano wypływa taka lekcja, że my jako dzieci Boże w pierwszym rzędzie musimy zdobyć mądrość. Tak jak już żeśmy mówili, że Chrystus stał się dla nas mądrością, to my w swoim poświęceniu również na początek tej mądrości musimy szukać. Salomon w przypowieściach w 4 rozdziale od 5 wersetu do 7 to mówi nam tak. On mnie uczył, powiadając mi, niech się chwyci powieści moich serce Twoje. Strzeż przykazań moich, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności. Nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich. Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła. Rozmiłuj się jej, a zachowa cię. Początkiem wszystkiego jest mądrość. Nabywajże mądrości, a za wszystką majętność twoją nabywaj roztropności, wywyższaj ją i tak dalej. I kiedy przypatrzymy się naszym przodkom w prawdzie, chociażby weźmiemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, to nim rozpoczął swoją misję, to przebywał najpierw 40 dni tam na rozmyślaniach, napełniony będąc Duchem Świętym. Rozmyślał i zastanawiał się, jak ma postępować, co czynić, aby tą wolę Bożą wypełnić zgodnie z planem swoim. Wszyscy apostołowie, niż udali się na swoją własną niwę pracy, to najpierw przez 3,5 lata chodzili z Panem i tej mądrości od Pana nabywali. Przypatrzmy się apostołowi Pawłowi, że niż stał się z prawdziwego zdarzenia apostołem, niż rozpoczął swoją pierwszą, następnie drugą podróż misyjną, to był tam na odosobnieniu w górach Tarsu, gdzie Pan mu dał zgłębić takie rzeczy, o których później powiedział, że ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani rozum ludzki nie zrozumiał to, co Bóg przygotował tym wszystkim, którzy Go miłują. A więc Kościół najpierw potrzebuje mądrości. Prorok Daniel też do tych spraw nawiązuje i w 12 wersecie, kiedy prorocze opisuje czasy końcowe i mówi oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą, na to wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy, mądrzy zrozumieją. I proszę braterstwa, kiedy przypatrujemy się na wydarzenia polityczne, religijne, które w dobie obecnej wokół nas się dzieją, to zauważymy, jak bardzo tej mądrości, tego rozsądku chrześcijańskiego nam potrzeba, abyśmy okazali się tymi zupełnymi zwycięzcami. Abyśmy, tak jak mówi Księga Objawienia, nikt z nas nie wziął tej pieczęci i tego znamienia, tego systemu bestii, papiestwa na ani czoło, ani na rękę swoją. W liście do Rzymian, w 16 rozdziale, a w 19 wersecie apostoł Paweł tak pięknie do braci się zwracał i mówił, bracia, chcę, abyście byli jakimi? Abyście byli mądrymi. Prorok Izajasz w 33 rozdziale, a w 6 wersecie według tłumaczenia Biblii Tysiąclecia mówi, że zasobem sił zbawczych jest mądrość i wiedza. A dodatkowo Ozeasz w 4 rozdziale od 6 wersetu to mówi, że naród mój ginie dla braku nauki. A ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, ja cię też odrzucę od mego kapłaństwa. A więc jest tu pewna przestroga dla nas, abyśmy obok mądrości wypływającej z Pisma Świętego, mądrości wypływającej z wiary, obojętnie nie przechodzili. bo przecież jakże bardzo aktualna jest wciąż ta przypowieść Pana naszego, zapisana w Ewangelii świętego Mateusza w 25 rozdziale od 1 do 13. Jest ta znana przypowieść o mądrych i głupich pannach. Okazuje się, gdy przyszedł oblubieniec, stał się krzyk o północy, że się wszystkie było 5 mądrych i 5 głupich. Nierozsądnych, jak inne tłumaczenie mówi. A mądrość tych polegała na tym, że miały zasób oleju, a więc zasób poświęcenia Ducha Świętego, który pozwoli im w tych ostatecznych czasach razem z oblubieńcem wejść na wesele. I widzimy, że w tym wypadku mądrość odegrała tą decydującą rolę. I Mateusz 25, 7 werset, to te mądrość, to jest słowo zawarte, kosmeo, ono bardzo ładnie się tłumaczy jako porządkowanie, ustawianie w szeregu, przygotowanie, przystrojenie, przyozdobienie się na to, aby gdy ten oblubieniec przyjdzie i weźmie nas na tą ucztę weselną, abyśmy rzeczywiście byli przystrojeni, ozdobieni, aby te nasze szaty były wyhaftowane, bo dopiero wówczas będziemy mogli z tych boskich błogosławieństw skorzystać. Szczególnie w czasach, w których żyjemy, jak mówi Księga Objawienia 13, rozdział 18, werset, tu jest mądrość. A więc w tych czasach, w których w tej chwili wkroczyliśmy, niezwykle dużo tej mądrości boskiej nam będzie potrzeba, abyśmy mogli te czasy i chwile rozeznać, abyśmy przez te wydarzenia, które przychodzą, nie byli zaskoczeni. Będzie nam potrzebna do dokładnego zrozumienia wypełniających się proroctw, które są w dobie obecnej takimi kamieniami milowymi. Na drodze naszego poświęcenia, kiedyś często to podkreślam, Kościół pierwotny miał cuda, widział uzdrowienia, wspaniałe rzeczy, wskrzeszenie od umarłych. W dobie dzisiejszej nie ma tych rzeczy wokół nas. Ale są wypełniające się proroctwa, o których apostoł Piotr mówi, że mamy silniejszą mowę prorocką, której musimy pilnować jak świecy zapalonej w ciemnym miejscu, aby jutrzenka w sercach naszych weszła. A to, żebyśmy tych proroctw pilnowali, żebyśmy je wyrozumiewali, właśnie potrzeba jest mądrości. Mądrość jest bardzo pięknie pokazana jako ta moralna zasada w liście apostoła Pawła do Jakuba w 3 rozdziale, w 7 wersecie. Bo tak jak tutaj zasygnalizowałem, ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza, 7 werset, że mądrze to znaczy też porządkować, upiększać, to mądrze to znaczy po kolei. Apostoł Jakub w 3 rozdziale, w 17 wersecie swego listu to mówi tak. Ale mądrość, która jest z góry, to jest ważne, która jest z góry, najprzód ci jest czysta, potem spokojna, potem mierna, następnie powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca i nieobłudna. Ale owoc sprawiedliwości w pokoju bywa siany tym, którzy pokój czynią. A więc mądrze znaczy po kolei. Jeżeli chcemy doskonale zrozumieć zasadę mądrości, to nie możemy zmieniać kolejności. Ale za moment sobie to wszystko wyjaśnimy. Apostoł Paweł pisze, Jakub, przepraszam, że mądrość najpierw jest czysta. A więc w mądrości, którą powinniśmy posiadać, która jest z góry, ta mądrość nie czyni kompromisu między grzechem a wszelką nieczystością. A kiedy każdy z nas sobie się dokładnie przypatrzy, jakże często w życiu się do tego nie stosujemy. Czynimy ten kompromis. Trochę grzechu, trochę do tej sprawiedliwości, mądrości byśmy chcieli, a mądrość, która jest z góry, wyraźnie mówi, że najpierw mamy być czystymi. Że nie możemy iść, jak to się mówi, czasami z krajem nieba, a z krajem tak tego czegoś gorszego. Kiedy będziemy czystymi, to dopiero jest następna kolejność, że mądrość jest spokojna. Nigdy w odwrotnej kolejności. Że najpierw spokój, może pokój za wszelką cenę, potem czystość. Brat Rosen w szóstym tomie, w stronie 114 mówi: tylko ziemska mądrość dyktuje pokój za wszelką cenę. I zauważmy teraz, co się dzieje wokół nas w świecie polityki. Jest to coraz głośniejsze nawoływanie o pokój i bezpieczeństwo. Ale czy jest ten pokój? Pismo Święte mówi, gdy on pokój ustanowi, nikt go już nie wzruszy. Ale Izajasz mówi, narody są jako morze wzburzone, wyrzucające kały i błoto. Nie masz pokoju, niepobożny, mówi Bóg. Dlaczego? Dlatego, że jest odwrócona kolejność. Że ludzie chcą ustanowić pokój za wszelką cenę. Chociaż mówi się o pokoju, o pewnej stabilizacji, gdy tymczasem popatrzmy, co się dzieje chociażby w dobie obecnej w Jugosławii. Wszędzie tam, gdzie jest najmniejsza doza niesprawiedliwości, nie ma mowy o pokoju. A więc ta ziemska mądrość zagłusza sumienie, aby samolubny pokój można było zachować. I ludzie do tego dążą i to na krótką metę ustanowią. Tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Tesalonicensów, bo gdy będą mówili pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zginienie przyjdzie, jak ból na niewiastę rodzącą, a nie ujdą. Dlatego my nie bierzmy tego przykładu do swego życia, ale pamiętajmy, że mądrość pochodząca z góry powinna nam dyktować spokój w takiej, a nie innej kolejności. Tej kolejności nie można zmienić. Pokój może być moralnie i w zupełnej zgodzie z tymi rzeczami, które są czyste, szczere i dobre. Jeżeli nie ma czystości, nie ma szczerości, to nie może być mowy o pokoju. Dalej czytamy, że mądrość jest mierna. Mierna, czyli łagodna. Nieordynarna, grubowata. Tak w planach, jak i w sposobie obchodzenia się z bliźnimi. A jednak łagodność następuje po czystości i pokoju. Ta mądrość, pisze apostoł Paweł dalej, musi być powolna. A kiedy popatrzymy, to tak bardzo często uprzedzamy się bez różnych powodów. Do braci, do bliźnich, aniż do kogokolwiek, czy się uprzedzimy, czy będziemy chcieli złe słowo powiedzieć, to Pismo Święte nam tą mierność, tą powolność zaleca, abyśmy mogli z boskiego błogosławieństwa dopiero w ten sposób skorzystać. Nie znaczy, że dokładanie sprawy, a już, że dokładnie znamy sprawy, a z góry już zakładamy, że czegoś nie przyjmiemy od kogoś, albo do kogoś inaczej będziemy się odnosili. Tu ta powolność mądrości jest pięknie między innymi pokazana też i w poszukiwaniu odpowiedniego zrozumienia, najlepszego zrozumienia Słowa Bożego. Takimi powolnymi braćmi byli bracia w Berei, którzy, gdy apostoł Paweł do nich przemawiał, to następnie zastanawiali się, rozbierali pisma, czy rzecz ma się tak, czy też ma się inaczej. Dlatego też i w naszym wyrozumiewaniu planu Bożego, poznawaniu proroctw, potrzeba też tej powolności, rozsądku, zastanawiania się, rozważania, czy rzeczywiście sprawy mają się tak, jak Bóg Ojciec nam o tym mówi. Dalej apostoł Jakub mówił, że mądrość jest pełna miłosierdzia i owoców dobrych. Bo czy może być miłosierdzie niepełne? Miłosierdzie niepełne to takie, które tylko współczuje i przebaczy. Ale mądrość z góry pochodząca zmusza nas do miłosierdzia pełnego. A więc będzie i pomoc, i służba, wyciągnięta ręka dla brata. Jeżeli brata widzimy w potrzebie, Jeżeli nawet brata widzimy, który zgrzeszył, to też tutaj zachodzi ten moment sprawiedliwości, jak mówi apostoł Jakub, że wiele może uczciwa modlitwa sprawiedliwego. My bardzo często zapominamy też o tej powolności i o tym, że mądrość ma być pełna miłosierdzia i bardzo często brata, który rzeczywiście źle zrobił, to byśmy chcieli zaraz od siebie odepchnąć. Ale mamy być pełnymi miłosierdzia. Tak jak Chrystus Pan, te zasady u Niego żeśmy zawsze obserwowali. Gdy przyprowadzili niewiastę złapaną na cudzołóstwie i mówią do Pana, że zakon tak i tak mówi, że ma być ukamienowana. Jakże pięknie Chrystus Pan się zachował tu, z tą powolnością, a jednocześnie był pełen miłosierdzia, bo powiedział też, kto was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. A następnie wyciągnął tą rękę do tej niewiasty i mówi, nikt cię nie potępił, nikt Panie, ja cię nie potępiam, ale idź i więcej nie grzesz. Miłosierdzie i wszystkie owoce Ducha Świętego na pewno pochodzą z serca, którym rozwijają się i dojrzewają, oświecając go mądrością z góry. Lecz miłosierdzie, chociaż lituje się nad błędzącymi i nierozmyślnie czyniącymi zło i stara się im pomóc, to jednak nie może sympatyzować lub uznawać rozmyślnie źle czyniących, ponieważ mądrość nie jest to okazywanie najpierw miłosierdzia. Ale jak żeśmy sobie powiedzieli, że mądrość jest to najpierw okazywanie czego? Okazywanie czystości. Pan Bóg też najpierw przebacza i pomaga. Stosuje się to do Kościoła, jak również i do świata. W Ewangelii Świętego Jana, w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale i 10 wersecie to mamy takie: kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i zgorszenia w nim nie masz. Lecz kto nienawidzi brata swego, w ciemności jest i w ciemności chodzi i nie wie, gdzie idzie, i ciemność zaślepiła oczy jego. A ciemność ta tutaj wypływająca z Pisma Świętego to jest nic innego, jak właśnie brak tej mądrości z góry pochodzącej. Tak jak apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że książę tego świata zaślepił zmysły ludzi, aby nic z tych rzeczy nie zrozumieli ani nie widzieli. Ale wracając do Jakuba dalej, pisze nam, że mądrość jest nieposądzająca, czyli jest bezstronna lub wolna od względów ludzkich, jak tłumaczy Biblia Tysiąclecia. To znaczy pochwali w nieprzyjacielu dobro, ale w przyjacielu co zrobi? Zgani zło. My bardzo często dla tych, których może więcej miłujemy, którzy są nam bliżsi, to pewnych złych rzeczy nie chcemy zauważyć. Ale względem tych, którzy może gdzieś tam kiedyś nam napięte nastąpili, to bardzo szybko znajdziemy to, co jest może niezgodne z Pismem Świętym. Wyżej wymienione cechy nie pozwalają, by mieć wzgląd na osoby. Powinniśmy właśnie o tym i w czasach dzisiejszych pamiętać. Powinniśmy pragnąć tego, co czyste, co spokojne, łagodne, prawdziwe, gdziekolwiek by to nie było i pod jakimkolwiek warunkami byśmy się nie znaleźli. Czy to będą warunki doświadczeń, czy to też warunki błogiego pokoju i braterskiej społeczności. Dalej apostoł Jakub pisze, że mądrość jest nieobłudna, a więc nie udaje, lecz nie zgadza się i nie ma społeczności ze wszystkim, co jest złe i grzeszne. Obłuda jest bardzo złą rzeczą. Dlatego w naszym chrześcijańskim życiu, jeżeli naszą braterską społeczność chcemy na zdrowych zasadach budować, to pamiętajmy, drogie braterstwo, o tej kolejności. Przedstawiłem tutaj takie zamknięte koło mądrości. To jedno z pierwszych zasad moralnych. Ale czy znajdziemy w tej zasadzie trzy pozostałe zasady? czy zauważymy ten motyw koła w kole? Na pewno tak. Po mądrości następowała sprawiedliwość. Czytamy, że sprawiedliwość na początek ma być czysta i spokojna. A czy czystość i spokój nie jest to sprawiedliwość? Jeżeli nasza mądrość ma być mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, czy tą zasadę mądrości nie determinuje w tym momencie miłość? Kto miłości nie ma, ten nie będzie miłosierny. Ten nie będzie powolny. A czy moc w tej zasadzie też zobaczymy? Przedstawiłem braciom, że ta mądrość ma być bezstronna, nieobłudna. A aby nie dbać o wzgląd na osoby. Żeby jeżeli trzeba bratu szczerze w oczy powiedzieć, że uczyniłeś tak i tak źle, potrzebna jest moc czy nie? Jest dużo mocy tego chrześcijańskiego charakteru, tej czwartej zasady boskiej. Aby nie dbać o względy ludzkie i zaszczyty, trzeba mocnego charakteru. I zresztą na szósty, brat Russell na szósty, w szóstym tomie na stronie 816 nam te sprawy przedstawia. Gdybyśmy teraz chcieli, proszę brat, teraz tylko czas tam nie pozwala, ale wziąć drugie koło sprawiedliwości. Jaka ona ma być? Następnie miłości i znowu na koniec mocy, to znów byśmy znaleźli te wszystkie sprawy, o których prorok, które prorok widział. Że widział koło w kole. I gdziekolwiek zwierzęta, gdziekolwiek te koła się poruszały, one zawsze razem chodziły. I gdy kogokolwiek z nas chciał poświęcenie swoje budować, oparszy się tylko i wyłącznie na mądrości, żadnego postępu byśmy nie czynili. Gdybyśmy chcieli być tylko sprawiedliwi, to proszę braterstwa, gdyby Pan Bóg chciał być tylko sprawiedliwym, a nie miłosiernym, czy by przyszło Królestwo Boże? Czy w ogóle byśmy byli powołani? Czy byśmy skorzystali z tego boskiego miłosierdzia? Dlatego z tych wszystkich słów wynika też pewnego rodzaju przestroga. Kaznodzieja Salomon w 10 rozdziale, a w pierwszym wersecie to nam taki ciekawy werset podaje, gdy mówi tak. Jako muchy, taki ciekawy werset, może mocny nawet. Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski, tak człowieka z mądrości i sławy zacnego trochę głupstwa, co? Oszpeca. Dlatego skoro chcemy być mądrymi i o tą mądrość z góry się ubiegamy, to jeżeli cokolwiek poza tą kolejnością będziemy czynili, to będzie to takie głupstwo. A trochę tego głupstwa cały nasz dobry obraz chrześcijańskiego poświęcenia może zabrudzić. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w 30 wersecie to apostoł nam wspomina takie słowa. A z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. To były słowa wypowiedziane do pierwotnego kościoła. A co to mówienie rzeczy przewrotnych? To jest odwracanie pewnej kolejności. W odwrotnej kolejności. Nie według tej kolei, którą tutaj apostoł Jakub tak wyraźnie nam przedstawił. I kiedy przypatrzymy się historii powstania tego systemu papieskiego, to widzimy, że on powstał tylko dzięki temu, że w tym pierwotnym kościele niektórzy z tych, którzy mieli tej prawdy pilnować i tej kolejności, zaczęli sobie tą kolejność zmieniać. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, a w drugim wersecie apostoł Paweł pisze, mówi tak. A wiele ich naśladować będą zginienia ich, przez którą droga prawdy będzie bluźniona. Jest to dla nas wielka przestroga. Jeżeli my w swoim poświęceniu, w swoim życiu nie będziemy się do tej kolejności, do tych zasad moralnych stosowali, to przez co wręcz mówi apostoł Paweł, że drogą zginienia pójdziemy i droga prawdy może być w ten sposób bluźniona. Ale również jest, proszę braterstwa, zachęta. Ta zachętę na zakończenie chciałem odczytać i w drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, w 15 wersecie, pisze apostoł Paweł takie piękne słowa. A iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Wszystkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej dobrej sprawie, dostatecznie wyćwiczony. Czytając te słowa, jest to dla nas olbrzymia pociecha, że mamy tą wspaniałą księgę, która może nas uczynić mądrymi i ku dobrej sprawie, żebyśmy do końca byli wyćwiczonymi. I na zakończenie, proszę braterstwa, weźmy sobie jeszcze raz słowa, które apostoł Jakub nam przedstawił. W 1 liście od 5 do 6 wersetu. A jeżeli komu z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc. Albowiem kto wątpi, jest podobny wałowi morskiemu, który od wiatru pędzony bywa i miotany bywa. Bo niechaj nie mniema ten człowiek, aby miał co wziąć od Pana. I jeżeli w tych ostatecznych i trudnych czasach zaobserwujemy, że w tych różnych doświadczeniach, w trudnościach, w radościach, ale zauważymy, że może tej mądrości z góry pochodzącej nam brakuje, to daje nam tą pociechę apostoł Jakub, abyśmy o tą mądrość się nie wstydzili, ale Pana Boga co? Prosili w modlitwie. Ale mamy prosić z wiarą, bo jeżeli bez wiary nie otrzymamy, ale jeżeli z wiarą będziemy o tą mądrość prosili, to na pewno ją otrzymamy, a ta mądrość odpowiednio w życiu stosowana doprowadzi nas i do sprawiedliwości, i do miłości, i w końcu do mocy zmartwychwstania, której braciom swojego serca życzę i na tym kończę.